Tu okazjonalny przekaz informacji na 87,8 UKF, Radio Wnet, Poranek Wnet, Krzysztof Skowroński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 20 października, godzina 7:10. I pędzimy do Gruzji, gdzie jest Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelny Kuriera Wnet śląskiego wydania. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry państwu.
Jak rozpoczął się ten dzień w Tbilisi?
Teraz już parę minut po godzinie 9:00 myśmy przyjechali do Tbilisi w zeszłym tygodniu, ponieważ w piątek i w sobotę odbywała się międzynarodowa konferencja cyklu Rozbite Imperium. Z tych konferencji pierwsza była w zeszłym miesiącu w Kijowie. My tam rozmawialiśmy o historii wybicia się na niepodległość Tatarów Krymskich i Ukraińców. To były lata zarówno 17-21, jak i teraz współczesne, czyli rozpoczęła się walka w 88, zakończyła w 92. I teraz była następna konferencja z tego cyklu, Rozbite Imperium. Ambasada Polska użyczyła nam sali, także była delegacja z Azerbejdżanu pod przewodnictwem Issa Gambara. Byli Ormianie, był Paruir Hayrikian, byli Gruzini. Był Dawid Berdzenieszwili, był Tariel Finiaszwili, byli przedstawiciele również memoriału gruzińskiego. Także tym razem też rozmawialiśmy o państwach, które istniały wtedy w latach 20., czyli 19-20, 18-20, no niestety utracili tę niepodległość, ponieważ wojska bolszewickie weszły na terytorium Kaukazu i te trzy państwa, czyli Gruzja, Azerbejdżan i Armenia, straciły niepodległość. I wtedy taka ciekawostka była dla Polaków, że szefem sztabu wojsk azerskich był polski Tatar, generał Maciej Sulkiewicz. On zginął pod Baku. I to jest taka postać, która wiąże narody, ponieważ wcześniej był premierem niepodległego Krymu. Bo warto zaznaczyć, że w 17 roku Krym, tatarski Krym, uzyskał niepodległość i premierem tego Krymu był właśnie generał Maciej Sulkiewicz, Polak, polsko-litewski Tatar.
Ale
mówiliśmy dość dużo o związkach Polski z Gruzinami. Warto wspomnieć, że jak stracili tutaj Gruzini niepodległość w 21 roku, to Piłsudski zaprosił Gruzinów. Ci, którzy chcieli, przyjechali do Polski, byli to tak zwani pułkownicy, nie? Gruzińscy pułkownicy. O ich było sporo, ich dzieci brały udział w II wojnie światowej. Jeden z tych pułkowników zginął w Katyniu. To już taki symbol naszych wspólnych dziejów. Z kolei dziewczyna młoda, Gruzinka, 16-letnia, była w powstaniu warszawskim łączniczką i też zginęła właśnie w wieku 16 lat.
nie tylko o historii rozmawiasz, będąc w Gruzji, ale pewno obserwujesz, co na gruzińskiej scenie politycznej się dzieje i co robi imperium, czyli w jaki sposób chce wpływać na to, co dzieje się w Gruzji Rosja.
Oczywiście, że trudno rozmawiać tylko o historii. Historia była takim przyczynkiem do tej konferencji, do spotkań, do rozmów i kuluarowych i przy lampce wina, jako że no, Gruzini znani są z chyba najbardziej smacznego wina, więc myśmy rozmawiali również o tym, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze i należy zawsze o nią dbać, o nią walczyć. I w tej chwili zarówno w rozmowach z Azerami, Ormianami, jak i Gruzinami jest jasne, w tych rozmowach było, że najwięcej szkody tutaj powoduje Rosja. Ona wyrządza tu najwięcej szkód. Ona skłóca narody i gdyby nie Rosja, to nie byłoby ani wojny w Abchazji, ani w Osetii, ani nie byłoby tych awantur między Azerbejdżanem a Armenią. Także gdyby nie interwencje rosyjskie, to te narody mogłyby spokojnie funkcjonować. Wspomniano tutaj i na konferencji i potem kilka razy wspomniano Wacława Sztusa, który zmarł w łagrze, w sowieckim łagrze na początku 80. lat i on mówił tak, że świat, porządek na świecie utrzymuje się tylko dzięki niepodpisanym umowom porządnych ludzi. Także jest zawsze szansa, że te narody potrafią się porozumieć, żeby normalnie tutaj na Kaukazie żyć. Potencjał ten jest, a w Gruzji jest bardzo dużo polskich turystów, przyjeżdżają przez cały rok, że nie ma tutaj przerwy na zimę, zresztą poniżej zera temperatura spada tylko w grudniu i to jest bardzo krótki okres czasu, a tak jest zawsze ciepło. W tej chwili mamy około 20 stopni. W Armenii było zimniej, bo Armenia jest bardzo wysoko w górach. Myśmy przejeżdżali między Armenią i Gruzją samochodem na przełęczach 2,000 i 3,000 metrów. Sam Erewań jest na wysokości dużo powyżej 1000 metrów.
Czy o byłym prezydencie Gruzji, o jego podróży na Ukrainę i o jego politycznych perypetiach w prasie gruzińskiej można przeczytać?
W prasie gruzińskiej jeszcze nie czytałam, ponieważ inaczej nie przeglądano mi prasy gruzińskiej, ponieważ myśmy dopiero wczoraj to po południu wrócili z Armenii. Od razu odbyło się na uniwersytecie, w Uniwersytecie Międzynarodowym Kaukaskim spotkaniem studentów, którzy studiują polski język i polską kulturę. Spotkanie było poświęcone rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Bardzo długo trwało to spotkanie. Studenci chcieli wiedzieć, co w tej chwili jest w Polsce, jak wygląda kultura. Dużo rozmawialiśmy oczywiście o Kurierze Wnet, o Radiu Wnet. Dostali gazety, październikowy Kurier Wnet. No i dość późno się to skończyło, ale rozmawialiśmy w ogóle, ponieważ ja tutaj wczoraj dowiedziałam się o tym, że jest większa tam awantura w Kijowie, że stoją jakieś namioty, że Tymoszenko na początku też była razem z Saakaszwili. W tej chwili ona zrozumiała, że jednak co innego jest symbol, co innego jest już destabilizować państwo. Tutaj moi znajomi, ale tu jest naprawdę różne mają poglądy ludzie. I ja byłam zaskoczona tym, że o byłym prezydencie Gruzji wypowiadają się bardzo oschle, wręcz negatywnie. Uważają, że on więcej mówił niż robił. Oczywiście doceniają to, że korupcja zniknęła, że przebudował policję, no ale uważają, że też wiele szkód dla Gruzji zrobił, że też za bardzo patrzył w stronę Moskwy. Jaka jest prawda, nie wiem, trudno mi jest to ocenić, ale wczoraj bardzo wiele słów cierpliwych padło pod adresem prezydenta Gruzji. Oni w tej chwili współczują Ukraińcom, bo uważają, że on destabilizuje państwo. Nie można takich rzeczy robić w czasie wojny, a przecież wiemy, że na Ukrainie trwa wojna. Nie tylko okupowany jest Krym, ale cały czas w Doniecku i w Donbasie i w Ługańsku strzelają Rosjanie, że próbują też wkroczyć do Mariupola. Także Gruzini bardzo negatywnie oceniają to, co robi ich były prezydent.
Bardzo serdecznie dziękuję. Korespondencja z Tbilisi, z Gruzji, Jadwiga Chmielowska.
Ale Krzysztof.
Tak?
Najciekawsze, co ja tutaj widziałam, to były cerkwie z IV wieku. W Armenii są cerkwie z IV wieku. Są to budowle, częściowo już poczerniałe od dymu ze świeczek. Widziałem cerkwie wykute też w skałach i wrażenie, jak się modli w takiej cerkwi, to czuje się, że jest to miejsce, gdzie te modlitwy trafiają wprost do Boga.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za korespondencję z Tbilisi. Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelny Kuriera Wnet Śląskiego Wydania, była gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:23. Jest godzina 7:23 i mam nadzieję, że mamy połączenie telefoniczne z doktorem Zbigniewem Kuźmiukiem, posłem do Europarlamentu. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy. Dzień dobry.
Wczoraj spotkania na szczycie. Jakie są konkluzje tych szczytowych spotkań?
To przede wszystkim dobrze, że pojawiły się zarówno w wystąpieniu pani premier Szydło, mówił także o tym Donald Tusk, że mamy do czynienia z zakończeniem tego obligatoryjnego systemu rozdziału imigrantów. Wprawdzie wiedzieliśmy już wcześniej, że ten system się nie sprawdził, no, ale były rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i były połajanki, że no jednak mimo tego, że system wygasł po 2 latach funkcjonowania, no to jednak kraje, które nie zdecydowały się przyjmować imigrantów, będą karane. Wszystko wskazuje na to, że jednak Komisja Europejska od tego będzie musiała ustąpić. Zobaczymy, jak to zostanie zapisane ostatecznie w konkluzjach, ale wszystko wskazuje na to, że no jednak także Rada i sam pan Donald Tusk poszli po rozum do głowy. No i od tego chcą odstąpić. Wygląda to na rzeczywiście na spory sukces krajów Grupy Wyszehradzkiej, które od początku twierdziły, że jest to system, który absolutnie nie powinien być realizowany i co więcej, przyniesie więcej szkód niż pożytku. No i niestety trzeba powiedzieć, że te dwa lata przymuszania krajów głównie Europy Środkowo-Wschodniej do przyjmowania imigrantów napsuły sporo krwi te relacje między krajami starej Unii a nowej. Nie są w związku z tym najlepsze. Byliśmy oskarżani o różne rzeczy, o brak solidarności. Teraz okazuje się, że sam Donald Tusk przyznaje, że to, mówiąc najoględniej, nie był najlepszy pomysł. No i z tego, co wczoraj mówiła pani premier Szydło razem z panem ministrem Szymańskim, druga ważna rzecz to pewne konkluzje dotyczące tego gazociągu Nord Stream 2, no to forsują, mimo tego, że to jest projekt rosyjski, to forsują go na forum Unii Europejskiej niestety Niemcy i cały czas wisi on nad nami. Co więcej, no Rosjanie starają się na wszelkie możliwe sposoby doprowadzić do sytuacji, żeby ta inwestycja jednak była realizowana. No teraz zobaczymy też, jak to ostatecznie będzie w konkluzjach, no ale pani premier podniosła ten wątek i ponoć ma być tak, że to przedsięwzięcie ma być objęte trzecim tak zwanym pakietem energetycznym, co by oznaczało, że Rosjanie będą zmuszeni do tego, żeby do tych dwóch rur, które chcą budować, mieli dostęp nie tylko oni i Niemcy, ale wszyscy ci, którzy będą tym zainteresowani. Gdyby rzeczywiście do tego doszło, to najprawdopodobniej jednak gazociąg by nie powstał, bo Rosjanie nie wyobrażają sobie, że kto inny mógłby niż oni mógłby tym gazociągiem tłoczyć gaz do Europy Zachodniej. Więc no, jest jakiś postęp w tej sprawie, bo do tej pory no, dominujące było stanowisko Niemiec, że to nie jest jednak przedsięwzięcie polityczne, tylko przedsięwzięcie gospodarcze. No i Unia Europejska nie powinna przeszkadzać. No, były także rozmowy, choć nie znamy konkluzji o Brexicie, o postępie tych negocjacji z Wielką Brytanią. Tutaj ponoć przełomu nie ma. Spodziewano się, że pani premier May przywiezie jakieś deklaracje dotyczące zobowiązań finansowych, jakie ma Wielka Brytania, ale ponoć żadne zapewnienia w tej sprawie nie padły. To oznacza, że ten postęp rozmów w tej sprawie no jest dosyć słaby. No a termin wystąpienia Brytyjczyków z Unii Europejskiej zbliża się szybkimi krokami. To jest marzec 2019 rok, a przecież trzeba wynegocjować nie tylko warunki wyjścia Wielkiej Brytanii, ale tą przyszłą umowę, jaka będzie łączyła Wielką Brytanię z pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Więc o tej przyszłości nic nie wiemy, ponieważ nie ma postępów w tych zasadniczych sprawach, a więc zobowiązań finansowych, zobowiązań wobec mieszkańców krajów Unii Europejskiej, którzy funkcjonują w Wielkiej Brytanii, odwrotnie Brytyjczyków na terenie pozostałych krajów 27. Więc to są bardzo poważne sprawy i tutaj niestety postępów w negocjacjach w tych sprawach nie ma.
A o sprawach, o których mówił prezydent Francji Macron, który mówił wiele o tak zwanym dumpingu socjalnym, o zmianie niektórych sposobów funkcjonowania gospodarczego Unii Europejskiej, która byłaby niekorzystna zarówno dla polskich pracowników, jak i, co bardzo ważne, dla polskich pracodawców. O tym była mowa na szczycie, czy też nie?
No, pani premier na wczorajszej konferencji prasowej późnym wieczorem nic na ten temat nie mówiła, więc wygląda na to, że do późnego wieczora wczoraj tej kwestii nie poruszano. No, Macron jest w tej dobrej sytuacji, że tak naprawdę to rozwiązanie forsuje sama Komisja Europejska, więc on specjalnie o to się nie musi upominać. Ja mam jednak nadzieję, że tu dojdzie do jakiegoś kompromisu, bo no przecież nie może być tak, że jeden kraj forsuje rozwiązania tylko dla niego korzystne. Zresztą na ten temat, na temat tych relacji była rozmowa wcześniejsza krajów Grupy Wyszehradzkiej i Donalda Tuska w Bratysławie. Donald Tusk usłyszał od premierów tych czterech krajów parę dni temu no, sporo gorzkich słów, że doprowadził do sytuacji, w której no, ta dominacja tego duetu niemiecko-francuskiego no, jest wręcz zabójcza dla przyszłości Unii Europejskiej. I te kraje Grupy Wyszehradzkiej domagają się no, po prostu równego traktowania, jeżeli mówimy o jakichś głębokich zmianach w Unii, a ta sprawa pracowników delegowanych jest taką głęboką zmianą, no bo przecież przypomnę, że obowiązuje zasada swobodnego przepływu usług i tutaj nie powinno być żadnych ograniczeń, tak jak jest, nie ma ograniczeń w swobodnym przepływie towarów, gdzie kraje zachodnie na tym niesłychanie korzystają. Więc jest próba ograniczenia tej zasady i co więcej, no Komisja Europejska podporządkowuje się pomysłom francusko-niemieckim, nie słucha pozostałych krajów. No pod hasłem ograniczenia tego dumpingu socjalnego wymyślono bardzo zgrabne i nośne dla Francuzów i Niemców hasło, ale jest to przecież cios w tę ogólnounijną zasadę swobodnego przepływu usług, więc moim zdaniem rzeczywiście na forum Unii, myślę, że po powstaniu niemieckiego rządu, bo pani Merkel ma dosyć osłabioną w tej chwili pozycję, bo tak naprawdę reprezentuje jeszcze stary rząd, a nowy jeszcze nie powstał. Taka zasadnicza rozmowa dotycząca tych czterech schobów musi się odbyć, no bo nie może być tak, że tam, gdzie kraje zachodnie mają ogromne przewagi, a jeżeli chodzi o eksport kapitału czy towarów, mają takie przewagi nad wschodem, to ograniczeń żadnych nie może być i wtępione są one w zarodku, tak jak krytykowana była polska ustawa o ochronie ziemi, że godzi właśnie w ten swobodny przepływ kapitału, to tam, gdzie pojawiają się szanse na przewagi konkurencyjne krajów wschodu, tak jak właśnie w usługach, bo przecież nie dotyczy to tylko Polski, ale także innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, to natychmiast kraje zachodnie wymyślają różnego rodzaju preteksty, żeby tę swobodę ograniczyć. To musi być rozmowa całościowa i miejmy nadzieję, że po powstaniu nowego niemieckiego rządu rzeczywiście do niej dojdzie. Tak naprawdę Macron, który szermował różnymi pomysłami na zmiany w Unii Europejskiej, teraz trochę spuścił z tonu, bo z jednej strony no, ma ogromne protesty we samej Francji w związku z reformami rynku pracy, które próbuje realizować dekretami, ale okazuje się, że te jego pomysły no, nie będą tak ochoczo akceptowane przez Niemcy, no bo tam powstaje rząd, który dla Macrona jest no, dosyć czarną rzeczywistością, jeżeli wejdą do niego liberałowie i zieloni, tak jak przypuszczamy, to większość tych pomysłów Macrona nie będzie do zaakceptowania przez samą panią Angelę Merkel w tym nowym układzie trójkoalicyjnym. Więc z tego punktu widzenia to osłabienie pozycji Niemiec jest na pewno na rękę krajom Europy Środkowo-Wschodniej i w tym Polski.
Użył pan mocnego słowa. Dominacja Francji i Niemiec jest dla Unii Europejskiej zabójcza. Dlaczego?
No dlatego, że no to jest realizacja pomysłów tego duetu. No będzie już powoduje i będzie powodowała narastanie napięć. Unia Europejska funkcjonowała dobrze wtedy, kiedy interesy wszystkich krajów, nawet tych najmniejszych, były równoważone. Rzeczywiście takim równoważnikiem bardzo często była Wielka Brytania, która była poza strefą euro, nie chciała centralizacji, nie chciała oddawania kolejnych kompetencji na poziom unijny i to był taki swoisty balans. Teraz niestety Brytyjczycy no już tylko zajmują się warunkami swojego wyjścia i przyszłymi relacjami z Unią Europejską, więc wszystkie te rzeczy zostały odpuszczone i w związku z tym tego balansu nie ma, a ten duet niemiecko-francuski próbuje narzucić swój punkt widzenia na funkcjonowanie Unii. I no, rzeczywiście na szczęście wybory w Niemczech na tyle osłabiły pozycję kanclerz Angeli Merkel, że najprawdopodobniej ona tych pomysłów Macrona akceptować nie będzie i w związku z tym ten duet nie będzie tak funkcjonował, jak sobie wcześniej wyobrażano. To jest moim zdaniem dobre dla przyszłości Unii, bo być może ta równowaga będzie jednak trochę większa niż było w ostatnich miesiącach.
Dodajmy, że na szczycie sprawa Polski nie była poruszana.
Tak, to prawda. Sprawa praworządności w Polsce poruszana nie była. Ja myślę, że panie redaktorze, na tle tych problemów, które ma Unia, gdyby rzeczywiście starano się wprowadzić problem praworządności Polski, to byłoby wręcz niepoważne, bo te problemy, które ma Unia, no rzeczywiście to są problemy wręcz fundamentalne. W świetle tego praworządność w Polsce naprawdę ma się znakomicie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, europoseł związany z Prawem i Sprawiedliwością, był gościem Poranka w Net. Na zegarze godzina 7:36.